przy mikrofonie Grzegorz Gil, niezmiennie tym z Państwa, którzy trwają przy GPS, włączając także muzyczne przerywniki utrzymane w tonacji dzisiejszego programu. Tonacja polega na tym, że rozmawiamy o dyplomacji w świecie nauki, o dyplomacji naukowej. Dyplomacji naukowej ten odcinek nie mógłby się odbyć bez pani dr Moniki Szkarłat, bez Bogusława Wichrowskiego, który realizuje niezmiennie. Drodzy Państwo, moje pytanie w tej drugiej części, pytanie otwierające do pani doktor, to znaczy pytanie kluczowe. Wiemy już na pewno, że współpraca międzynarodowa, ona wyprzedza dyplomację naukową, współpraca międzynarodowa w dziedzinie nauki, różnego rodzaju konferencje naukowe dotyczące chociażby kwestii sanitarnych, to jest końcówka wieku XIX, początek XX. Na ogół były one warunkowane negatywnymi doświadczeniami, takimi jak katastrofy naturalne. Wtedy ten świat nauki się organizował. Najczęściej także w pewnych geopolitycznych klubach, na przykład państwa anglosaskie, biorąc pod uwagę brytyjską wspólnotę narodów później, a wcześniej po prostu świat kolonialny. Monika, geneza dyplomacji naukowej, czy są jakieś momenty przełomowe, które przyspieszały ewolucję do stanu dyplomacji naukowej, który mamy dzisiaj? Geneza tego zjawiska obiektywnie istniejącego, czy to jest właśnie koniec XIX wieku, czy raczej wiek XX? Jak to wygląda w ujęciu historycznym?
Myślę, że należy zacząć od wyjaśnienia, że samo pojęcie dyplomacji naukowej jest stosunkowo nowym pojęciem. Natomiast praktyki, które mieszczą się w zakresie definicyjnym tegoż pojęcia, są to praktyki, które są znane tak naprawdę od setek, jeżeli nawet nie tysięcy lat, od momentu, kiedy w ogóle zaczęto uprawiać naukę i nastąpiły kontakty też naukowe, wymiany naukowe, na przykład pomiędzy uczelniami, więc to również mieści się w zakresie tychże praktyk. W tym momencie chyba najłatwiej tą dyplomację naukową jest zdefiniować jako wszelkiego rodzaju działania, które odbywają się na styku polityki zagranicznej, polityki międzynarodowej i polityki naukowej, nauki, czy też postępu naukowo-technologicznego szerzej rozumianego. Dlatego, że tutaj jest bardzo trudno i to jest rzeczywiście wyzwanie dla badaczy dyplomacji naukowej, aby wyznaczyć granice tego pojęcia. Część z tych badaczy, te badania trwają też stosunkowo niedługo, już dochodzi do konkluzji, że tak naprawdę z punktu widzenia praktyki dyplomacji to pojęcie jest niepotrzebne.
O proszę, czyli jednak mówiłem, że względnie mało kontrowersyjne, a niekoniecznie. Część osób uważa, że pojęcie jest zbędne.
Tak, poza tym to, co jest mylnego w postrzeganiu dyplomacji naukowej, to fakt, że najczęściej praktycy starają się przedstawiać tylko i wyłącznie jeden wymiar tych aktywności, czyli ten komponent kooperacyjny. Natomiast dyplomacja naukowa ma również komponent rywalizacyjny. Pamiętajmy o tym, że tak samo jak nauka może być doskonałą platformą do budowania, utrzymania, rozszerzania kontaktów i poprawy relacji pomiędzy aktorami stosunków międzynarodowych, to również nauka może stanowić instrument rywalizacji. Zarówno rywalizują między sobą naukowcy w środowisku naukowym, w obrocie międzynarodowym, jak również można wykorzystywać naukę do rywalizacji pomiędzy państwami, pomiędzy aktorami prywatnymi, dlatego że oni są też bardzo intensywnie zaangażowani w badania naukowe, w komercjalizację wyników tych badań. Więc nie można postrzegać dyplomacji naukowej tylko i wyłącznie jako pewnego rodzaju zestawu niewinnych działań, które prowadzą wyłącznie do współpracy.
Do wzajemnego zrozumienia.
Dokładnie.
Do lepszego świata. Drodzy Państwo, dyplomacja, tak jak dyplomacja klasyczna, być może Państwo pamiętają z innych moich GPS-ów, przypadek Azji Wschodniej, przecież dyplomacja kanonierek nie miała wiele wspólnego z działaniem kooperacyjnym, a z pewnym szantażem. Zresztą takie pojęcia jak dyplomacja koersywna też funkcjonują. Dokładnie. No tu w świecie nauki, nie łudźmy się, jest też bardzo ostra gra i wiele państw, wiele ośrodków badawczych, mam wrażenie, także gra często na pograniczu faulu.
Oczywiście.
I wypadałoby pokazać im czerwone kartki, ale nikt nie za bardzo to... Nie ma osób, które byłyby w stanie, nie ma podmiotów, które byłyby w stanie to zrobić dobrze.
Sami dobrze wiemy, jaka ogromna jest rywalizacja w środowisku naukowym o dostęp do czasopism, rywalizacja o finansowanie projektów badawczych. To jest jeszcze zmultiplikowane, jeżeli wychodzimy na poziom międzynarodowy, gdzie musimy rywalizować z większą liczbą aktorów. I tu powstaje pytanie, czy przypadkiem polityka państw, poszczególnych państw, nie jest zogniskowana na to, aby swoim naukowcom ułatwić dostęp na przykład do środków europejskich, a utrudnić naukowcom z innych państw.
Tak.
To nie zawsze jest przypadek i to nie zawsze jest tylko i wyłącznie wynik tego, że brana jest pod uwagę wyłącznie doskonałość naukowa.
No właśnie, drodzy Państwo, to jest bardzo specyficzne, ponieważ to, o czym mówisz, mamy sytuację, w której my rywalizujemy jako naukowcy z innymi ośrodkami badawczymi w Polsce. Niekoniecznie tutaj jest to też przyjacielski wyścig, jakiś taki
oczywiście
zupełnie towarzyski. To jest też ostra gra. Ufamy, że nie ma tutaj gry faul. No i w tym momencie jednocześnie chcemy wyjść na zewnątrz. To znaczy, że ten dyplomatyczno-naukowy polski głos, on jest rozproszony. Nie ma jednego centrum w dyplomacji klasycznej, ono jest. Nie ma dwóch ambasadorów Polska w Paryżu. No może byłoby możliwe, żeby miała dwóch w Korei, ale z podziałem na północną i południową. Oczywiście nie ma możliwości, żeby była dwuwładza, a tu mamy do czynienia w zasadzie, uwaga, z poliarchią w kontekście wielu ośrodków nauki w Polsce,
tak,
które występują w sposób też, no, są aktywne międzynarodowo i też często proszą, domagają się wsparcia instytucjonalnego państwa polskiego, niekoniecznie spotykają się z takim wsparciem, na które czekają. Dobrze, a zatem samo pojęcie jest relatywnie nowe, zbiera w tym obszarze wiele różnych przejawów stykania się świata nauki i dyplomacji. Natomiast to, co mnie interesuje w tym momencie, zanim dotkniemy pewnych wydarzeń przełomowych, bo chciałbym to wyeksponować, to znaczy dyplomacja naukowa, czy naukowiec jest podmiotem dyplomacji naukowej, czy jest środkiem tej dyplomacji, bo mówiłaś wcześniej o pojęciu dyplomacji, że to pewien zestaw instrumentów, technik, tak, oczywiście, jak tak jest, obiektywnie. Natomiast jaka jest podmiotowość naukowca? Czy pojęcie współpraca międzynarodowa, mówiłaś, prawda, że to niekoniecznie jest dyplomacja naukowa. No to ja to rozumiem. Wyjeżdżam na konferencję do Pragi, czy do Londynu, czy do Waszyngtonu. Czy ja jestem z automatu jako polski naukowiec elementem dyplomacji naukowej? Czy nie, co uczyni ze mnie akademika, naukowca, dyplomatę naukowego? Jaka jest podmiotowość zwykłego naukowca? Czy ona jest, czy jej nie ma? Czy jest on wręcz trybem w machinie dyplomatycznej, w tej klasycznej koncepcji dyplomacji naukowej?
To zależy. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jeżeli państwo prowadzi uświadomioną politykę, świadomie definiuje cele, instrumenty działania, aktywności, jakieś priorytety dyplomacji naukowej, no to oczywiście bardzo często określa sobie również, jacy będą to interesariusze, którzy będą uczestniczyli w w realizacji tej dyplomacji naukowej. Pamiętajmy o tym, że dyplomacja naukowa jest jednym z wymiarów nowej dyplomacji. I tutaj sytuacja, jeśli chodzi o podmioty, się trochę komplikuje, dlatego że to nie jest już tylko i wyłącznie tak jak w dyplomacji klasycznej resort spraw zagranicznych i korpus dyplomatyczny, tylko działania zewnętrzne prowadzą również inne resorty i jeśli chodzi o dyplomację naukową, w zależności od państw, będzie to na pewno resort nauki, edukacji, ale są to też resorty na przykład odpowiedzialne za innowacyjność, za technologię.
Ochrona środowiska.
Dokładnie, resorty zdrowia, przedsiębiorczości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samych naukowców, to znowuż w przypadku państw, w których dominują aktywności o charakterze bottom-up, i takim państwem jest między innymi Polska, czyli oddolne.
Dobrze.
I to one budują dyplomację naukową, ponieważ na poziomie tym odgórnym albo jej nie ma, albo jest niewłaściwie realizowana.
Czyli top down i bottom up. U tak. nas w Polsce kultura dyplomacji naukowej bottom up, oddolna, inicjatywa wychodzi ze środowiska naukowego.
Tak, i tutaj zwróciłabym uwagę na bardzo ważny element, to znaczy świadomość. Od tego należy wyjść. Jeżeli środowisko naukowe ma świadomość, że jego działania na poziomie międzynarodowym mogą również realizować cele pozanaukowe, czy nie stricte naukowe, czyli zdobywanie pieniędzy na badania, prowadzenie tych badań, publikowanie i wymiana danych i wyników badań, tylko są to również działania, które budują na przykład wizerunek państwa na zewnątrz, no to oczywiście ten naukowiec, który jedzie na konferencję do Pragi, jeżeli taką świadomość posiada, no to również ma świadomość tego, że reprezentuje swoje państwo. Natomiast rzeczywiście z mojego doświadczenia rozmów z naukowcami wynika, że jeżeli są oni pytani o to, czy czują się dyplomatą naukowym, większość z nich odpowiada, że nie ma nic wspólnego z dyplomacją. Tylko, że ta odpowiedź wynika przede wszystkim z takiego albo mylnego, albo bardzo wąskiego postrzegania pojęcia dyplomacja.
Czyli oni tkwią w tym świecie starej dyplomacji
tradycyjnej,
klasycznej.
Takiej klubowej, dokładnie.
Jako elitarne zajęcie osób, właśnie. No,
które są zatrudnione przez resort spraw zagranicznych.
I też są trochę uwikłane instytucjonalnie, oczywiście poprawność polityczna, opracowanie jakichś notatek, depesz,
dokładnie.
Raportów. Tu też pewnie trochę się bronią, bo są wolni, swoboda prowadzenia badań.
Ale
i tak
jeżeli,
dalej.
Jeżeli się wyjaśni, czym jest dyplomacja naukowa, poda definicję, oni nagle zmieniają zdanie.
Tak,
mówią, ale nie, to ja rzeczywiście jestem dyplomatą naukowym w takim razie. Dlatego, że realizuję granty międzynarodowe,
no właśnie, funkcjonuję. Definiujemy dyplomatę naukowego, proszę. Realizuje granty.
Uczestniczy przede wszystkim w międzynarodowym obrocie naukowym.
Międzynarodowy obrot naukowy, drodzy państwo. Osoba, która, nie chodzi o to, że ktoś kupi sobie na jednym z portali zagranicznych książkę, ją przeczyta i publikuje i ujmie w bibliografii, ale jeździ, korzysta z finansowania międzynarodowego. Później także te badania przedstawia często na konferencjach międzynarodowych.
Tak. No, publikuje w międzynarodowych czasopismach, wydawnictwach, ale to, co jest też instrumentem dyplomacji naukowej, to jest obecność państwa poprzez swoich ekspertów w międzynarodowych gremiach eksperckich. Mm-hmm. Czyli na przykład różnego rodzaju grupach roboczych, w grupach doradczych, w tworzenie wspólnot epistemicznych, które stanowią taki zasób wiedzy na przykład dla organizacji międzynarodowych w ich procesie decyzyjnym. I dobrze wiemy o tym, że ci eksperci eksperci nie biorą się tam znikąd. To znaczy oni są albo proponowani przez państwo, no z którego właśnie pochodzą, albo ich nazwisko jest na tyle rozpoznawalne, że sama organizacja międzynarodowa proponuje współpracę takiemu badaczowi, takiemu naukowcowi. Więc to jest również element aktywności w ramach dyplomacji naukowej, ponieważ tutaj bardzo ciężko jest zmierzyć efektywność dyplomacji naukowej, więc wskazując na pewne aktywności, które państwo czy sami naukowcy podejmują, no to między innymi właśnie tego typu działania, czyli dostarczanie wiedzy eksperckiej, bycie aktywnym, bycie obecnym w gremiach eksperckich na poziomie międzynarodowym jest takim elementem wskazującym na to, że mamy do czynienia z dyplomatą naukową.
A zatem ta polska kultura bottom-up, ona wcale nie musi oznaczać, że jesteśmy skazani na pożarcie.
Nie.
To jest specyfika nasza. Rozumiem, Moniko, że są też pewne kultury, powiedzmy biznesowe, naukowe, bardziej top-down. Mamy to znaczy, takie w świecie, takie modele?
Oczywiście, to znaczy tak, jeśli wziąć pod uwagę modele dyplomacji naukowej państw, to naprawdę jest niewiele państw, które mają wszechstronny system, który uwzględnia zarówno działania odgórne, jak i oddolne. Czyli na przykład państwo ma strategię dyplomacji naukowej w postaci na przykład dokumentu przyjętego i również określone na podstawie tego dokumentu instrumentarium, czyli na przykład powołuje w ramach korpusu dyplomatycznego attaché naukowych, bądź też doradców naukowych, bądź też tak jak w Wielkiej Brytanii cała sieć doradców naukowych przy poszczególnych resortach. Więc to są rozwiązania odgórne. Natomiast większość państw w tym momencie, i tu nie można dywersyfikować, że te są bardziej efektywne czy aktywne, a te mniej. Mhm. Większość państw nie decyduje się na stworzenie systemu odgórnego, rozwiniętego systemu odgórnego, ale ma świadomość znaczenia dyplomacji naukowej i w pewien sposób koordynuje to, co dzieje się oddolnie. Dlatego, że bardzo często naukowcy bardzo dobrze realizują te zadania sami, czy przy okazji swojej po prostu aktywności naukowej. I tutaj nie można też mówić o tym, że państwa, które cechują się głównie działaniami oddolnymi, nie są efektywne. Jak najbardziej. Zresztą są też takie państwa, jest bardzo dużo takich państw, które wręcz z premedytacją nie używają pojęcia dyplomacja naukowa w dokumentach oficjalnych, tylko obecnie te różne wersje dyplomacji naukowej funkcjonują na przykład jako dyplomacja innowacyjna. Dania wprowadziła ostatnio, od 2017 roku funkcjonuje pojęcie techplomacy, czyli no, pewnego rodzaju połączenie dwóch angielskich terminów technical diplomacy, czyli mniej więcej jest to dyplomacja innowacyjna, ale chcą się wyróżniać w tej narracji wokół dyplomacji naukowej właśnie swoim własnym pojęciem. Francuzi używają pojęcia dyplomacja wpływu i elementem tej dyplomacji wpływu jest zarówno dyplomacja kulturalna, publiczna, ale także naukowa. Więc tutaj jest bardzo dużo różnego rodzaju zamiennych terminów, żeby nie używać tego pojęcia dyplomacja naukowa.
Bardzo ciekawe, drodzy państwo. Każde państwo ma na pewno swoją wyraźną specyfikę, która finalnie, próbując gdzieś zmierzyć, no właśnie, ten wpływ dyplomacji tej bardziej branżowej, powiedziałbym, nieklasycznie rozumianej jako reprezentacja interesów, wymiana listów uwierzytelniających. No nie, tu jeśli już, to wymiana listów, ale e-maili między naukowcami, tak, którzy uzgadniają swoje połączenie na platformie, jakiś webinar, jakieś spotkanie uzgadniające szczegóły realizacji grantu. O jednym wyjątkowym grancie, który pani doktor realizuje, trochę później jeszcze porozmawiamy. Drodzy Państwo, zatem mamy tutaj wyraźnie powiązany świat nauki, świat dyplomacji. Nie ma jednego źródła inicjatywy. Ten świat nowej dyplomacji, w tym dyplomacji naukowej, jest dużo bardziej wielopłaszczyznowy, polimorficzny. Naukowiec jest absolutnie podmiotem. Czasem musi też liczyć się z zdaniem, aktywnością państwa. Czasem ma jego poparcie, czasem nie musi go mieć i ląduje w różnych gremiach naukowych, międzynarodowych, które dają Polsce, w tym przypadku Polsce i każdemu innemu państwu, oczywiście pewnego rodzaju prestiż. Nie bójmy się tego słowa. Ja nie mam nic przeciwko, żeby Polska w tych globalnych łańcuchach nie wartości, ale nauki piła się coraz wyżej i jestem przekonany, że to się dzieje. Między innymi dzięki pani doktor Monice Szkarła z UMCS. Drodzy Państwo, po 23 wracamy do Państwa z programem GPS. Nie zabraknie mocnych elementów, mocnych akcentów. Zostańcie z nami. Do usłyszenia niebawem.